Witam na podcaście Panowie Dogadamy Się, gdzie rozmawiamy na męskie tematy. Skupiamy się głównie na własnym rozwoju pod względem fizycznym, psychicznym, finansowym, jak również w relacjach z ludźmi. Ja nazywam się Maksym Budziński i zapraszam do słuchania.
To nic nie dało.
Bez sensu.
No dobrze, czyli co panowie, to już się kameruje?
To już się kameruje, jedziemy z tym. Wieczór, witam wszystkich na kolejnym odcinku już 11.
Wow.
11 jubileuszowym tak naprawdę.
Jubileuszowym? 11 to jest jubileuszowym.
11 to jest specjalna liczba, ale to powiemy kiedyś.
Robi się tajemnicza.
Idziemy z tym w każdym razie. Dzisiaj mamy tutaj specjalnego gościa. Jest z nami Mateusz.
Dzień dobry.
Dzisiaj nagrywamy we trójkę. I mamy oczywiście Michała, tak?
Zgadza się.
Działamy dzisiaj, mówimy o ciekawym temacie. Myślę, że temat, który każdy widzi. Oczywiście też bardzo dużo się o tym mówi. I nazwaliśmy ten podcast Sogo versus Inflacja.
Tak, pomysł na tytuł odcinka wziął się stąd, że nie wiem, ilu z was słuchających bywa w Sogo i ma możliwość w Sogo, czyli w strip cluby. Chyba jedną z najstarszych o takich długich tradycjach.
Jest klubie ze stripteasem.
Zgadza się.
Moim zdaniem chodzą prawie nagie dziewczyny.
Tak.
To jest uprzedmiotowienie kobiet.
Nie jestem ci, Michale.
Moim zdaniem jest to największa wartość tego klubu. No.
Za to płaci.
O czym chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć o tym, że nie wiem, ilu z was ma możliwość śledzenia na bieżąco cen w Sogo, ale ostatnio zauważyłem, że ceny w Sogo poszły w dół, gdyż jeszcze kilka miesięcy temu taniec w Sogo kosztował 120 zł, a ostatnio kosztuje 100. I miałem dosyć ciekawą obserwację, bo wszędzie ceny idą do góry, to szybko i o dużo, a w Sogo wręcz przeciwnie, w dół. Właśnie ta obserwacja posłużyła jako...
Ile trwa taki taniec?
Nie wiem, nigdy nie liczyłem z...
Ale przynajmniej to jest jedna piosenka, co, czy jak to...
Ciężko mi powiedzieć, wiesz, jakby podczas tego tańca, niż...
Gadzi mózg przejmuje kontrolę.
Tak.
Chyba, spokojnie.
Chyba nagrywa. Sorry, mamy jakiś drobny problem techniczny, nie wiem o co. Chyba wszystko jest takie...
Być. Działa wszystko, jest...
No dobra, a zatem, proszę państwa, inflacja. Czyli gorący temat zasadniczo, tak? Mateusz, ty jesteś specjalistą. Powiedz, czym jest inflacja?
Nie bądź taki skromny.
Tak, inflacja to jest przede wszystkim wskaźnik CPI, czyli mamy średnie ceny różnych produktów i na ich podstawie budujemy koszyk, tak? Czyli bierzemy, załóżmy, 20% średnich cen żywności, dodajemy, robimy średnią uważaną z tego i wychodzi nam właśnie inflacja, czyli średni wzrost tych konsumpcyjnych według określonych przez GUS VAT.
I wiesz co, gdybym ja był takim człowiekiem z ulicy, sobie, no nie, albo panią w żabce, to za chuj bym nie zrozumiał, o co ci chodzi. Więc musisz to jakoś wytłumaczyć naszym językiem.
Prawda. Mamy jakieś ceny, średnie. Czyli wychodzi nam, że załóżmy mamy chleb, tak?
Okej, okay, no.
I że ten chleb kosztuje, nie wiem, załóżmy za bochenek 10 zł, tak żeby było prościej.
No.
I jedna osoba kupuje jeden bochenek, więc mamy tą wagę jak jeden. W przypadku, jeśli ten bochenek wzrośnie nam o 1,2%, nie, no to bez sensu.
Jego cena wzrośnie do 12 zł.
Tak, do 12 zł na przykład. Wtedy tak to będzie mi wzrost na tym produkcie wartości o 20%.
Tak.
I wtedy, jeśli ten chleb, tu udział w koszyku dóbr, tak, czyli w tym, w twoich zakupach, w twoim koszyku w sklepie na przykład, właśnie, no. To jest analogia, koszyk dóbr, czyli twój koszyk w sklepie,
no
to automatycznie masz jeden bochenek, no to masz wzrost wartości tego koszyka o 20%.
To znaczy ceny tego
koszyka. Ceny tego koszyka, tak. Znaczy ceny tego chlebu w tym koszyku, tak, chleba, czyli tak, automatycznie, jeżeli ten koszyk, jeżeli będziemy liczyć dla jednego produktu, to będzie wzrost 20%.
Okej, okay, czyli...
Ale jeżeli będziemy mieli, załóżmy, nie wiem, 2 kilo pomidorów, a pomidory nam spadną 5%, no to automatycznie też mamy ten koszyk, tak? Liczymy ten.
Rozumiem, no ty tutaj wchodzisz w średnią ważoną, tak? I jak odnosi się na przykład wzrost ceny jednego dobra, czy też spadek ceny jednego dobra w koszyku, w zależności od udziału tego dobra.
Bo przy tym jest inflacja tak naprawdę, CPI.
Znaczy wskaźnik CPI, tak? Natomiast jeśli chodzi o ogólne zjawisko ekonomiczno-społeczne, tak? No to po prostu jest to wzrost cen.
Tak, w uproszczeniu, spadek wartości waluty.
Spadek wartości waluty, ja właśnie to chciałem powiedzieć. Także no. To taki po prostu mniejsza wartość pieniędzy, które mamy.
Tak, bo wzrost ten jest konsekwencją tego tak naprawdę.
że masz 100 zł, a za 100 zł po prostu...
Tak, kupimy mniej dół.
Kupisz mniej rzeczy, tak? Konsumpcyjnych, tak? No bo głównie tu rzeczy konsumpcyjne wchodzą w grę,
tak,
bo,
jeżeli mówimy
które kupujemy na co dzień,
konsumencka, tak?
To...
Chyba, że kupujesz tańce w Sogo, to wtedy kupisz więcej.
Właśnie, i to jest urok wskaźnika CPI, bo my liczymy jakiś tam statystyczny koszyk statystycznego obywatela, który tak naprawdę nie istnieje. Bo dla Michała, który dużo siedzi w Sogo, dużo tam wydaje pieniędzy,
oj, tam
to właściwie mamy do czynienia z deflacją,
no tak.
Czyli ze wzrostem wartości siły.
No tak, a z drugiej strony na przykład ty nie kupujesz rzeczy, które większość Polaków kupuje, czyli na przykład nie kupujesz benzyny w Sogo.
Zgadza się.
Kiedy ostatnio tankowałeś ze swoje pieniądze?
W 17, 18.
No kurwa! Kiedy ostatni raz płaciłeś, nie wiem, ubezpieczenie albo nie wiem, wiesz, no?
Nigdy.
No właśnie, nigdy. Za auto, nie? Mówię, ubezpieczenie. Więc tak, to jest, to też nie ma co generalizować, bo niektórzy ludzie po prostu nie mają samochodu, tak?
Oczywiście, bo tutaj dla każdego ten koszyk będzie tak naprawdę...
Na przykład ty nie robisz zakupów w sklepie, w Lidlu.
Biedronce.
Ulubionym sklepie kupuje każdego Polaka, nie? No ale jakby jak się robi zakupy w Biedronce? Bo z tego co ostatnio patrzyłem, to tak...
Nie, no dzisiaj zrobiliśmy, tak?
Ale no, no ale to tak. Napoje, tak?
Tak, no i alkohol.
I alkohol, no, więc no. No. Nie, ale to jest
na ogół nie chodzi do Biedronki...
Nie, no nie często, no.
No właśnie. No.
Ale to jakby, wydaje mi się, że z tego co panowie mówicie wynika, że po prostu ogólne zjawisko inflacji może być w różnym stopniu odczuwane przez poszczególne jednostki w społeczeństwie, tak? W zależności od tego, jakie mają preferencje, znaczy, co kupują.
To jest wskaźnik makroekonomiczny. Ona mówi o kondycji gospodarki, nie mówi o kondycji przeciętnego obywatela. Tak, tak. My nie możemy tego odnosić, bo to nie ma większego sensu.
Tak. No niech ktoś pała fajki, niech ktoś nie
pała. Tak, ja kupuję więcej benzyny, ty kupujesz więcej jedzenia.
Tak, ja więcej mam mieście na przykład.
Tak, i już
ja też dużo tankuję.
Ta siła nabywcza pieniądza tak naprawdę będzie różna, no, dla naszych analizowanych koszyków.
No dobra, ale to w takim razie jakby... takie, że inflacja jest na poziomie jakimś takim ogólnospołecznym przez wszystkich, w dużym uproszczeniu oczywiście, generalizując, no nie? Ale czy jest odczuwana przez wszystkich, czy nie jest? Bo ja na przykład pomimo tego, że rzadko robię zakupy, nie kupuję benzyny, chodzę często do Sogo, gdzie jest deflacja, mój koszyk dóbr różni się w znacznym stopniu od tego, jakby koszyk w głowie przeciętnego Polaka, to jednak czuję, że jest drożej.
No bo to jest wskaźnik statystyczny, ogólnie jest drożej, tak? I ona właściwie o tym mówi. Mhm. Natomiast no, wpływ tego, jak jest drogo i jak to boli obywatela, to jest już no, indywidualna sprawa indywidualnego preferencji tak, tak konsumenckich.
Tak. A propos deflacji w Sogo, to ja na przykład też mam taką myśl, że jednak te kluby były przez jakiś czas zamknięte. Wierzę, że Sogo było zamknięte też tam do jakiegoś czasu.
Nie, no przez okres pandemii na pewno musiało być zamknięte.
No właśnie. I myślę, że to też ma powód tego, że te ceny są może troszkę niższe, ale... Jedna rzecz też...
Ale tu, przepraszam, bo muszę wtrącić, bo bodajże, jeśli dobrze pamiętam, w lipcu właśnie ten lap dance kosztował 120, a teraz kosztuje 100.
A może byłeś u jakiejś nowej dziewczyny, która bierze po prostu mniej?
Byłem u dwóch.
Tak.
Czyli się robiło potwierdzone.
Tak, każda brała to.
Znaczy, ja myślę, że ogólnie ceny usług drożą później niż ceny na przykład...
Drożeją.
Jak je powiedziałem?
Drożą.
Kurwa, nie drożeją. Troszkę później niż wszystkie inne usługi. Tak myślę.
Może być, bo wiesz, bo...
Że najszybciej drożeją usługi typu na przykład benzyna, jakieś takie usługi, które bardzo łatwo można wiesz, troszkę podwyższyć, bo ludzie tam nie będą przeszyć, nie? Nie wiem, serka wiejskiego cena, no nie wiem, jakieś takie rzeczy.
Tak, i dopiero jakby wypadkowo drożejących produktów, no nie jest, jest podnoszenie cen usług. Tak. No, bo jakby osoby świadczące usługi zaczynają zauważać, że po prostu siła ich nabywcza spada, no nie wiem, co musimy zrobić, podać tak ceny, ale niekoniecznie, ale to inny temat.
No to jest akurat bardzo skomplikowane.
Byłem na przykład teraz ostatnio, tak mi się przypomniało, no wczoraj byłem 11 listopada, na myjni takiej bezdotykowej. Takie, gdzie się wrzuca po prostu monety i myje się auto. I tam było fajny baner, bardzo szanuję w ogóle to myjnię, bo naprawdę jest taka... Ja na przykład zwracam uwagę na myjnię bezdotykowej, na usługę i ktoś czy naprawdę się przykłada, do rzeczy i oni się przykładają. I mają baner i tam szanowni państwo, był baner i był napis. Szanowni państwo, zostaliśmy uraczeni przez rząd z podwyżkami cen prądu, wody i tam innych mediów. I dlatego teraz nasze usługi, tam złotówka, to jest równowartość 45 sekund, tak? I bardzo mi się to podobało i wbrew pozorom Żeby zachować jakość usług, to teraz właśnie obniżamy tam do 45 sekund za złotówkę, tak? No to oczywiście też jest inflacja, tak? No bo te ceny usług drożeją. Ale szanuję to, że wydali pieniądze na baner, żeby to uświadomić klientów, czemu ceny, tak? I ja na to mainie z chęcią i tak pojadę, żeby i tak zapłacić, bo robiłem dobrą usługę. Tak?
No tak, to jest uczciwe podejście do klienta. No.
Tak.
Ale to się bardzo dobrze informuje. Marketingowe.
Tak, dokładnie. Jakby no, dobra komunikacja, tak? No, jakby tłumaczymy skąd bierze się podwyższenie. Klient
to to w ogóle wam jeszcze powiem, że mainie bezstykowa to jest zajebisty biznes. Ja znam gościa, co ma mainie bezstykową, kurwa. W chuj siano, naprawdę. Bardzo dobre są pieniądze z tego.
Ale chyba trochę trzeba włożyć.
No pół bańki trzeba na samą myjnię wyłożyć, plus działka, ale to jest bardzo dobry biznes i biznes, który nie potrzebuje pieniądza. Bo nie oszukujmy się, ale pracownicy, ogólnie ludzie, to są
chuje.
Znaczy niewydajne maszyny, może tak. Chodzą na urlopy, wymyślają,
zachodzą w ciąże.
No ogólnie, mówię na ogół, tak? Że to jest biznes, w którym przynajmniej nie potrzebujesz tych ludzi, wiesz, tego zespołu, overheadu i tych wszystkich, wiesz, zobowiązań fiskalnych, tak?
Masz po prostu... Nawet normalnie prowadzenie ksiąg, tak? No, kartotek tych pracowników.
No właśnie.
Dużo pracy.
Dużo pracy, wiesz, no, ludzie wymyślają wymówki, są chorwie, no...
Tak,
po prostu o wiele masz mniej zmartwień, tak? A biznes jest bardzo intratny.
Dobra, panowie, skąd?
Ale wracamy do tematu, nie?
Dokładnie, okej. Czyli wiemy, czy mniej więcej.
No niestety nie podobało.
Czym jest inflacja? Można ją mierzyć na przykład wskaźnikiem CPI, ale nie tylko, bo są jeszcze inne, ale nie będziemy w tym momencie mówić. Dobra, czyli mniej więcej mamy ideę, tak? No dobrze, na poziomie makro.
Tak. Okay?
Wiemy, że różnie, w różny sposób inflacja dotyka no, różne jednostki, tak, w zależności od tego, jaki mają koszyk, jakie mają preferencje, co kupują. Jest to wskaźnik makroekonomiczny, nie można go przekładać jeden do jednego na sytuację indywidualną.
Tak.
No dobrze, ale jakby z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że jednak w jakimś stopniu każdy tę inflację będzie odczuwać. W szczególności, jeśli na przykład jest kredytobiorcą. Albo planuje.
No to tutaj z kredytobiorcem, to oczywiście wszystko zależy też od poziomu stóp procentowych.
No tak, ale jak nagrywamy sobie dzisiaj 12 listopada, to już mieliśmy na przestrzeni ostatniego
2021 roku.
Tak jest. Na przestrzeni ostatniego miesiąca mieliśmy już dwie podwyżki i moim zdaniem najprawdopodobniej nie jest to koniec podwyżek stóp
procentowych. A to definitywnie. Zresztą odszedł właśnie inflacji CPI za październik, to 6,8% w Polsce.
No.
To takiego poziomu
to jest 6%.
No właśnie.
Najwyższy od 30 lat.
I właściwie u nas chyba też od co najmniej 20, odkąd weszliśmy do Unii, to chyba najwyższy od 3 lat.
Na pewno.
No dobrze, panowie, i jakby podejść, jak sobie radzić z inflacją?
Jest proste rozwiązanie, moim zdaniem, proste jak drut, proste jak jebanie.
Tak, mianowicie?
Jeden prosty sposób, jeden sekret trik, zarabiać więcej.
A, no oczywiście.
Okej, okay, ale widzisz, bo na przykład, z tego przykładu, ja robię to w ten sposób, że rozwiesza baner i informuję o tym, skąd wynika podwyżka cen. Czyli możesz...
Tak.
Jakie są jeszcze sposoby? Moim zdaniem nie jest jedynym.
Lepszy marketing, przyciąganie więcej klientów.
Czyli zwiększenie wolumenu sprzedaży.
Tak. Jeżeli prowadzisz biznes. Jeżeli nie prowadzisz biznesu...
To czyli... jest przejebane i wypierdalaj.
Czyli... Na przykład jak pracujesz na etacie, tak? No to możesz szukać innej pracy, możesz negocjować podwyżkę. Możesz mieć dodatkowe zajęcie, nauczyć się czegoś nowego, nowej jakiejś umiejętności, dzięki której możesz zarabiać, a możesz też, jeszcze jedna rzecz, znaleźć lukę i zobaczyć, że ludzie potrzebują tej usługi w dzisiejszych czasach i zarabiać kokosy. Wbrew pozorom, słuchajcie, w 2008-2009-2010 roku, kiedy był mega kryzys w Stanach Zjednoczonych, bardzo dużo ludzi się wzbogaciło, robiąc nowe usługi, dostosowując się do rynku.
Kładę podaż?
Tak. Na przykład właśnie gościu, którego ja bardzo lubię, polecam, Bedros Kulian. To jest gościu z branży fitness, w której ja się obracam. On na przykład miał sieć studiów treningowych, takich jeden na jeden, treningów personalnych jeden na jeden. I też robił bootcampy, czyli na przykład w parkach w Kalifornii, gdzie jest praktycznie cały rok bardzo ładna pogoda. Robili zajęcia takie zorganizowane grupy po prostu. Grupy ludzi, którzy mogli trenować. Ale co zobaczył, że jednak pogoda też płata figle, no bo czasami jest deszcz, czasami jest ładna pogoda i tak sobie pomyślał, kurczę, żeby zrobić takie bootcampy w środku,
w sali treningowej,
nie? No. I wpadł na ten pomysł, zaczął to robić właśnie i tak stworzył sieć klubów Fit Body Bootcamp, tak? Mhm. I w tym Fit Body Bootcamp to jest taki jakby 30-minutowy, bardzo szybki trening dla ludzi, którzy niekoniecznie kupiliby treningi personalne, mają jakby 5 razy mniejsze koszta, no. W tamtych czasach to się mega sprawdziło, no. A mają bardzo podobne efekty, tak?
Czyli okej, czyli można wysnuć taki wniosek, że
gościu zeskalował biznes.
Nadchodzą ci czasy inflacji albo jakiś kryzysu, tak? I ogólnie jest powiedzmy ciężko, nie masz takiego, bo jest duże prawdopodobieństwo tego, że nie będziesz na takiej samej stopie jak dotychczas, czyli musisz zacząć
kombinować.
Myśleć.
Tak.
Ale w przypadku tych ludzi, którzy zdecydowali się na usługę oszczędzać, bo prawdopodobnie chodzili na siłę.
Tak, tak. I on właśnie mówił, że właśnie przez dużo ludzi przestało po prostu kupować tymi personami, bo na przykład nie było ich stać, tak? No bo tak, były tak. Naprawdę w Stanach Zjednoczonych, ja wtedy w ogóle mieszkałem w Stanach Zjednoczonych, to naprawdę były ciężkie czasy, bo ludzie zwalniali po prostu momentalnie.
Mhm. Czyli on
jakby ten kraj się zmienił naprawdę w ciągu roku, ja miałem 17 lat, wtedy byłem młodym gościem, ja to widziałem, tą różnicę taką. Że naprawdę ludzi przestaje być stać na niektóre rzeczy. Oczywiście niektórzy się bogacą, na przykład nie wiem, adwokaci czy tego się bogacą, bo jest dużo spraw różnych tam innych tematów, ale klasa średnia dostaje po dupie. Tak samo będzie w Polsce.
Czyli nowa usługa, tak. Treningu jeden na jeden.
Tak.
I dostarcza tę samą wartość.
Dokładnie.
Tylko, że troszeczkę inaczej.
Dokładnie.
I taniej przede wszystkim.
Dokładnie.
I dzięki temu mógł zgarnąć dużo klientów z rynku.
I teraz na dzień dzisiejszy tam otworzył się tam w 2009-2010 roku i ma ileś set klubów takich Fit Body Bootcamp jako franczyza, tak? Uh-huh. To prowadzi. Uh-huh. Prowadzi to jako franczyza, no i wiadomo, że 2020 rok trochę zweryfikował branżę fitness na całym świecie, bo to nie tylko w Stanach czy w Polsce, tylko naprawdę na całym świecie. I mówi, że on miał cel, żeby tam do 2030 otworzyć ileś set klubów jeszcze. Uh-huh. No wiadomo, że trochę niektóre kluby musiał pozamykać. Ale cały czas działa, funkcjonuje, robi też inne rzeczy. Bardzo ciekawy gościu do obserwowania na Instagramie czy na Facebooku. Bardzo ciekawe rzeczy mówi i naprawdę jest taki praktyczny, w tym bardzo mi się podoba i ma ciekawą też historię, taką ciężką, dosyć życiową. Więc to jest gościu, który też nie pierdoli i nie pokazuje tylko swoich sukcesów, ale pokazuje też masę porażek, tak jak prowadzi na przykład Fit Body Bootcamp, żeby bardzo na przykład opowiada, jakby był słabym liderem, słabo zarządzał ludźmi i że to później się przełożyło na to, że musiał, nie wiem, na przykład sprzedać swoje auto, żeby zapłacić ludziom za pensję, tak? Ale to jakby odrębny temat, trochę też dygresji dałem, mega polecam jakby followować gościa, bo jest ciekawy, bardzo ciekawy i mówi pragmatycznie na temat biznesu.
No dobrze. A mnie, wiesz co, bardzo interesuje jedna rzecz, bo tak, bo cały czas jeszcze wracam do tego przykładu imieni, no nie? Mhm. Imienia podnosi cenę i ogólnie często możemy, tak na pewno będziemy mieć do czynienia z takim zjawiskiem, że rosną ceny produktów, do góry ceny usług, to inne, no nie? Później żądają podwyżek. Mhm. I wpadamy w spiralę inflacyjną, no nie? Wzrostu.
Tak, to jest...
Tak.
Natomiast... To napędzające się koło. Tak?
Dokładnie, tak. Dokładnie. Wyższy circle, błędne koło też. Tak. Ale ja się zastanawiam, skoro jakby możemy się spodziewać, czy jakby nie grać dziwnie do tej spirali i w sytuacji, kiedy wszyscy podwyższają cenę, obniżać.
No tak, ale pamiętajmy o tym, że każdy ma jakieś koszty, każdy ma jakiś próg rentowności.
Zgadza się.
I jeżeli go przekroczymy, no to zaczniemy dopłacać na interes.
Tak.
Zgadza się, ale wydaje mi się, że tutaj może zadziałać takie zjawisko, że jeśli powiedzmy, ma sens tylko w tej naszej sytuacji zapas, no nie? Albo ewentualnie szybko i niskim kosztem możemy zwiększyć te moce przerobowe. Jak obniżymy ceny, a wszyscy podnoszą, to zakonkurujemy bardzo efektywnie tą ceną. I możemy się
tak.
spodziewać tego, że na przykład ilość zamówień do góry. No.
Tak, chociaż...
Tak jak solo.
Poczekaj. Czy dla Ciebie była to różnica, żebyś zapłacił 100 czy 120 zł?
To zależy.
Czego zależy? Nie ukrywajmy, nie chodzi się do Sogo, jak jest się trzeźwym o godzinie 19, godzinie w piątek.
A, pytasz konkretnie o Sogo, tak?
Tak.
A to nie, absolutnie.
No właśnie.
Nie.
No właśnie.
120 zł, żadna różnica.
No właśnie.
Jak najbardziej.
No ale teoretycznie niższa cena mogła Cię zachęcić do kupienia drugiego, na przykład tańca.
To akurat prawda.
No właśnie, no więc już kupiłeś dwa zamiast jeden.
No zdecydowanie, bo gdyby założyć na przykład odwrotny scenariusz, no nie? Że w lipcu ta cena by wynosiła 120 zł, a teraz byłoby 150, bo no inflacja, tak? I tłumaczymy wzrost ceny labdance'u tym, że no wszystko idzie do góry, więc labdance...
Panie też muszą więcej zarobić.
Dokładnie, tak? No to wtedy byłbym trochę mniej skłonny dać tych tańców więcej. A w sytuacji, kiedy on kosztuje tylko 100 i podanie w stosunku do lipca, no to jednak można zwiększyć wolumen sprzedaży. I to jest właśnie to, o czym mówię, tak?
Tak.
Że być może należy grać właśnie i obniżać cenę. Czy i rekompensować sobie zniżkę na cenach ilością sprzedaży.
Tak. Wiesz co? Ja sądzę, to jest moje zdanie prywatne, też z doświadczenia, gdzieś tam może nie dużego biznesowego, ale jakiegoś, uważam, że obniżka cen nie jest dobrym rozwiązaniem.
Dlaczego?
Bo przekonałem się na własnym przykładzie, że obniżanie cen zawsze gdzieś ściąga tych klientów, których nie do końca chciałbyś.
No.
Nie do końca byś chciał. I granie ceną to nie jest najlepsza strategia marketing. Może jest taka, żeby chociaż żeby ktoś zobaczył, że coś jest za jakąś cenę, ale przyciąga to zwykle takich klientów, których nie do końca większość biznesu by chciała.
No zdecydowanie tutaj na 100% jest takie ryzyko.
I granie ceną nie do końca się sprawdza, poza tym też wtedy jak obniżysz ceny, to obniżasz swoją marżę.
Tak, ale poczekaj sekundę.
Bo swoją marżę obniżasz, bo i tak musisz
zobaczyć. Max, poczekaj. Co to znaczy, że przyciągasz klientów nie do końca takich, jakbyś chciał, obniżając cenę?
Już mówię. Ja się z tym spotkałem osobiście, tak? Obniżając cenę, przyciągasz klientów, którzy są narzekający, którzy wymagają więcej pracy twojej, będą dopytywać jakieś szczegóły totalnie nieistotne. I ogólnie będą sprawiały, że masz po prostu ból głowy, bo oni cały czas zwracają ci dupę, nie? Uh-huh. I są najbardziej roszczeniowi jeszcze. Uh-huh. Więc wymagają dużo, za mało. To jest ciężki klient do współpracy. A ludzie, którzy płacą więcej, zwykle z mojego doświadczenia, kilkuletniego, są mniej roszczeniowi i są bardziej zadowoleni z usługi.
Okej, okay, a myślisz na przykład, że większe przychody wskutek zwiększenia wolumenu sprzedaży, który nastąpił, gdybyś obniżył cenę, nie rekompensuje Ci tego?
Teraz możesz powtórzyć?
Większe przychody wskutek zwiększenia wolumenu sprzedaży, który najprawdopodobniej by wystąpił wskutek obniżenia ceny, czy te przychody rekompensują chujowych klientów?
Powiem Ci tak, dobą ma 24 godziny, masz... Oczywiście zależy, jaki masz sztab ludzi, ale oczywiście ludzie też wiadomo, że kosztują i są nieefektywni, jak powiedziałem wcześniej. Więc musisz odpowiedzieć na pytanie, czy ja wolę brać więcej, mieć mniej pracy, mniej bólu głowy i zarabiać podobne pieniądze, czy ja chcę zarabiać, mieć większe przychody, ale marżę na wiele niższym poziomie.
No tak, jest... ale bo tutaj czekajcie, jeden problem, bo jeżeli mówimy o sytuacji, w której ty masz, nie masz wolnych mocy przerobowych, to obniżanie tej ceny w przypadku usług, no mija się z celem. Ale jeżeli masz wolne moce przerobowe, to już działasz na 50%, no to wypełnisz tymi klientami, których nie chcesz, ale zawsze masz więcej do wrzucenia do garnka, tak?
Zgadza się.
Załóżmy warzyw, porów, mięska, zupy.
No i pytanie, jakie masz moce przerobowe, od tego dużo zależy, tak?
Nie, no, oczywiście.
Zależy od specyfikacji.
Ale z drugiej strony...
Sekunda, żebyśmy się też dobrze zrozumieli. Ja nie mówię, że to jest jedyny sposób na to, żeby zwiększyć przychody w czasach inflacji i żeby więcej zarabiać, tak? Bo możemy też na przykład zrobić lepszy przekaz marketingowy.
Dokładnie.
Bardziej efektywnie pozyskiwać klientów. I to właśnie takich, którzy będą chcieli zapłacić tę samą cenę, bądź nawet wyższą, tak? Więc potencjalnie dużo, tak?
Oczywiście.
Natomiast zastanawiam się, czy po prostu jakby ciekawym rozwiązaniem nie byłoby granie całej spirali.
Nie, no na pewno. Na pewno, jeżeli masz wolne moce przerobowe i masz możliwości, bo jeżeli masz, załóżmy, handel, kupiłeś jakieś dobro za 100 zł, sprzedajesz je za 120, no to możesz obniżyć do 110. Powiedzmy, że tam dalej pokrywasz wszystkie swoje koszty, bo załóżmy, że nie masz kosztów stałych do uproszczenia, tak? Czyli tylko ten koszt produktu Ci interesuje. No ale jak już zaczynasz sprzedać po 90, no to cóż, 10 masz na minusie. Właśnie 10 masz na minusie i sprzedajesz po kosztach.
Czyli zamiast marży 20 zł, masz 10 zł.
No 10 na minusie.
Czyli masz
sprzedajesz poniżej tego, co kupiłeś.
Nie, no, no to jak to się opłaca?
No się właśnie nie opłaca.
Się nie opłaca.
Co najwyżej jest strategia, no...
Na przetrwanie. Jak na przetrwanie. Jeśli masz zadłużki finansowe, no tak, wygenerowane na start.
Czyli jeżeli potrzebujesz pieniędzy, tak? Masz je za w towarze, jak zatowarowane.
Że masz to zatowarowane. Tak? No ale wtedy tracisz na każdej sprzedaży.
No niestety, ale masz towar, potrzebujesz gotówki.
No potrzebujesz go sprzedać, no tak.
No właśnie.
No dobra, a no co jeszcze można zrobić w obliczu inflacji? Ciąć koszty?
No tak, już o tym mówiliśmy, tak?
Ciężko.
Nowa usługa, no, tańsza niż poprzednia.
Nie, ale chodzi mi z takiego punktu widzenia życiowego, no nie? Czy na przykład dobrym rozwiązaniem, waszym zdaniem, jest cięcie Netflixa? Albo coś w tym desy.
No, ja nie mówię, że Netflixa nic ciekawego nie ma, więc znaczy, można, a nawet trzeba.
Aha. Ja uważam, że cięcie kosztów jest ok, ale trzeba właśnie, żeby wyjść z tego takiego właśnie Januszy, często biznesu, tak się mówi, że Janusze biznesu, no, często robią, myślą o odcięciu kosztów, a nie myślą o tym, jak zarobić kurwa więcej. Jak dodać jakąś jeszcze usługę, żeby kurwa sprzedawać coś więcej, albo coś dodatkowego dawać, żeby zarobić więcej.
Nie, no a jeśli ktoś prowadzi działalność, tak, no to są większe, lepsze perspektywy rozwoju, no ale mówimy załóżmy o takim etatowcu, tak?
Przepraszam, bo muszę wtrącić w tym momencie. The Departed? Tak. Leonardo DiCaprio?
Tak, tak, tak. To jest swój ulubiony film.
Dokładnie, o podwójnych agentach. Mhm. Ja strasznie uwielbiam, że jest Mr. French, jeden tam z członków tej grupy Jacka Nicholsona. Seria scen, jak Leonardo DiCaprio razem z tym Mr. French chodzą ściągać haracza. I właśnie jeden z tych rabowanych mówi, że jeśli będzie oddawał więcej, to nie będzie robił żadnego zysku. I Mr. French mówi, so make more fucking money, this is America. I moim zdaniem tak
To jest piękne.
Otóż to. Otóż to.
Nie, no, oczywiście.
A propos, ale ściąganie haraczy to jest najlepszy biznes. Masz bardzo mało kosztów.
No przecież państwo robi to cały czas w postaci ściągania podatków.
Jasne, ale musisz mieć unikalne umiejętności jednak, no nie? Dobra, Mateusz, ale przepraszam, przerwałem ci, coś mówiłeś.
No tak, no bo jeżeli mamy załóżmy etatowca, no to ciężko jest mu zmienić dość szybko swoje zarobki, bo musi zmienić pracę. Jak jest niewysoka sytuacja na rynku pracy, no to cieszę się, że trzyma w ogóle.
Jest pułap.
Jest pułap zapewne. No i co on może zrobić? On jedyne, co może zrobić, to właśnie odsubskrybować Netflixa na przykład.
Tak, on może się skupić na cięciu kosztów, ale właśnie, kurwa, właśnie o tym i to jest właśnie szklana pułapka, znaczy szklana pułapka, kurwa. To jest złota klatka bycie, bycie etatowcem.
Tak, tak, to najmniejsza elastyczność.
Nie masz wpływu na swój zarobek tak naprawdę, tylko jesteś zależny od kogoś.
Tak, jak jest do na przykład, albo masz, okej, są pewne plusy, tak, bo możesz korzystać z tych benefitów w postaci płatnego urlopu, jakichś, nie wiem, zasiłków i innych tego do upierdół, ale jak przychodzą na przykład takie czasy jak teraz, no nie, powiedzmy jesteś zakredytowany do wysokim stopniu, nagle, no jakby twój ten disposable income po odliczeniu raty kredytu, jakieś inne.
Stopy procentowe rosną w góry, rośnie rata,
ale się zmniejsza i jakby nie masz specjalnie dużego ruchu na to, żeby wystąpić o tą podwyżkę, bo to jest czysto arbitralne z punktu widzenia twojego pracodawcy, no to trochę jesteś w dupie, jesteś na łasce, bądź nie łasce.
Dokładnie, ale jest jedna rzecz. Oczywiście to się nie tyczy wszystkich zawodów, ale nie oszukujmy się. Halo, halo. Etat to jest 40 godzin tygodniowo. Możesz spokojnie, jeżeli to jest mało. Mhm. Moim zdaniem możesz te 10-15 godzin gdzieś znaleźć jeszcze, w których możesz zarabiać dodatkowe pieniądze.
Mówił tato na ty?
16 godzin dziennie?
16 godzin dziennie trzeba zapierdalać, żeby osiągnąć sukces.
Ale tak, tak. I stary, ja 100% z tym się zgadzam, bo ja osobiście pracuję na etacie obecnie przez prawie rok, pierwszy mój rok w życiu i mam dodatkowe źródło dochodu. Jak ja bym kurwa zarabiał tylko z tego pierdolonego etatu, to ja bym kurwa ledwo coś wiązał koniec końców, kurwa.
No tak, ale weźmy, załóżmy sytuację.
Tylko wiadomo, że jestem w sytuacji takiej, że nie mam dzieci, nie mam rodziny, nie mam kredytów. Kredytów, kurwa, to jest piękne. I może przez to też nie mam ciśnienia, żeby zarabiać więcej. Nie mam ciśnienia, żeby może... bo wiecie, jak się ma kredyt, to też jest jakieś ciśnienie, że ty kombinujesz.
No to z całą pewnością. Ale też większe ryzyko, no bo tracisz pracę, no to właściwie tracisz mieszkanie.
Jest ryzyko, jest zabawa.
Jest ryzyko, jest zabawa. Więc to, o czym rozmawialiśmy ostatnio, NPC versus player.
Że co?
Że NPC myśli, jak tu się nie narobić i zarobić, a player myśli, jak tu się narobić i zarobić, żeby mieć więcej.
No wiesz co, znaczy co do zasady tak, natomiast wydaje mi się, że też w wielu przypadkach jest tak, że no, player myśli, jak tu się nie narobić, a zarobić. Jak to tak rozkminić, no nie? Chociaż jakby proces ten intelektualny
pod tytułem rozkminianie, no też jest pewnego rodzaju pracą, tak?
Wszystkich lejerów, którzy znam, to zapierdolaj. Wszystkich ludzi, których znam, osobiście, których poznałem, którzy się dorobili pieniędzy, pracowali więcej niż 40 godzin na pewno w tygodniu.
Czyli tata Mato miał rację.
No oczywiście, że miał. Bo to niekoniecznie trzeba robić, wiesz, dwa etaty, ale załóżmy, nie wiem, chcesz dać egzamin adwokacki, radcowski, doradca podatkowy, no to musisz się uczyć po godzinę.
No zdecydowanie.
No właśnie.
Ale to słuchajcie, to mi się, no, mi się koloruje w głowie taki bardzo fajny i prosty wniosek, jak nie dać się inflacji. Słuchać taty Maty.
Tak, profesor Matrzak. Ale zresztą on prowadzi na YouTubie nawet.
On ma podcast, który jest dość popularny. On jest chyba.
On właśnie
bardzo ciekawe w ogóle. Ja nie słuchałem podcastu, tylko ostatnio zobaczyłem, bo z ciekawości wchodziłem na Spotify'a. Zobaczyć, czy my nie jesteśmy przy okazji gdzieś tam już na liście jakichś tam najpopularniejszych podcastów i widział właśnie pan Marczak, czy coś takiego.
No coś takiego, tak, tak.
Ciekawy jestem, ale wszystko sobie wszedł.
No to właśnie takie bardzo filozoficzne jakby na treści porusza.
Szanuję bardzo. Podejrzewam, że to jest gościu, który nie potrzebuje robić podcastu, a robi podcast, żeby robić podcast.
Znaczy dla przyjemności, zresztą wykłada też na uczelni.
A to jest piękne, ale to jest piękne, szanuję to. Szanuję to bardzo. I szanuję to, że on ma taki dystans na przykład do swojego syna, bo widziałem tam gdzieś tam swoje wypowiedzi a propos syna i że bardzo szanuję jego pracę, że wie jak jest.
Nawet książkę chyba wydał, jak wychować się takiego.
To chyba też Krzysztof Stanowski na kanale sportowym cytował fragmenty z tej książki. I
piękne.
Było to dosyć śmieszne, dlato, że co chwilę Petersona. To może lepiej poczytać.
Ojca jego?
Taty Maty.
Było odwołanie.
Tak.
Co ty mówisz?
Jak najbardziej.
No właściwie w każdym zasadzie co Stanowski jakby zacytował, to
tak jest,
było po prostu odwołanie do Petersona.
Więc może lepiej poczytać Petersona.
Ale o czym mówimy? Stanowski też mówi o tym, że trzeba zapierdalać. Na przykład.
Nie wiem, może.
Że on jakby sukces gdzieś tam finansowy odniósł tym, że gościu zapierdala.
Ciekawe, czy 16 godzin.
Może w czasach może nie,
ale z kolei Stanowski mówi, że wcale nie trzeba 16, że można mniej, można więcej.
Wiesz, pytanie, wiesz, to każdy pięknie mówi, jak już jest gdzieś na szczycie, tak? Już gdzieś jest na topie, to już jest troszkę inna gra. Ale jak chcesz się na ten szczyt wspiąć, to niestety trzeba nakurwać. No. Myślę, że nie ma, nie jest tam nikogo, kto się nie narobił i kurwa zarobił.
To skoro już tak wspominamy
różne. Nawet jak ktoś nie robi nielegalnie.
Skoro już wspominamy tych różnych celebrytów internetowych, to mi przychodzi do głowy piękny też, znaczy wspaniały mędrzec Cezary Graf. Jak się dorobić? Kombinuj i pracuj. Kombinuj i pracuj.
A to tego nie słyszałem.
Nie słyszałeś? Nie, no Cezary Graf cały czas powtarza kombinuj i pracuj. No.
Ale sobie słusznie. Ale to słusznie. Ja wam powiem, że ogólnie Cezarego Grafa poznałem osobiście jeszcze przed tym, jak w ogóle był Cezarem Grafem. Był Cezarem Grafem, ale jakby nie wiedziałem w ogóle, kim on jest. Tak? Podejrzewam, że go poznałem w latach tam 2015, że to się nie istniał, tak? Ale on bardzo mi dużo mądrości przekazał.
Kombinuj i pracuj.
I zapamiętałem tam dużo rzeczy, które on mówi, naprawdę. I to jest mega kumaty gość. Poznałem go gdzieś prywatnie, tak? Po prostu. I to jest mega kumaty gość, bardzo szanuję. Cezary, jeśli tego słuchasz, mam do ciebie numer. W ogóle może to nie jest mój pomysł, żeby do siebie przyzwonić. I bardzo szanuję gościa, bo gość jest kumaty. Gościu jest kumaty, moim zdaniem. Jest kumaty i widzi wiele rzeczy, których większość ludzi nie widzi. Oczywiście w internetach, jak zawsze, jak jesteś zaczynasz być popularny, to ci ludzie hejtują, ale ja Cezary bardzo cię szanuję.
Nie, wiesz co, mi się wydaje, że akurat ostatnio szczególnie zrobiła się jakaś taka negatywna, zła atmosfera w stosunku do Cezarego Grafa, ale to wydaje mi się, że ona wynika głównie z niezrozumienia. I już jakby w późniejszym etapie to jest taki sam napędzający się koło. No,
oczywiście.
Jest moda na to, żeby go hejtować.
No, oczywiście, że tak. No bo zwolennicy kogoś tam nie lubią to, co on mówi, bo ten ktoś, który oni szanują bardziej, mówi tak i tak, nie? Tak gdzieś tam krytykuje może go, albo daje konstruktywną krytykę. Nie wchodźmy w ten temat.
Kombinuj pracę.
To jest to, stary.
16 godzin.
Ale
tak,
słuchaj,
tak jest.
Ja mogę dać jedyny przykład najbliższy mojemu sercu. To jest mój ojciec, tak? Mój ojciec bez kitu, jak tutaj jesteśmy w trójkę, to jestem pewien, że on przeczytał 10 razy mniej książek, kurwa, niż my wszyscy razem, a zarabia, podejrzewam, że tyle, co my wszyscy razem, tutaj wzięci. Mhm. Ale czym się dorobił? Prostą pracą, i kombinowaniem, i rozkminianiem, jak zarobić pieniądze, kurwa. I tyle, kurwa. To nie jest gość, który ma IQ, kurwa, 150. To jest prosty gość, który po prostu mówi, albo zarabiasz, kurwa, albo nie zarabiasz, kurwa. Proste. Nie zarabiasz, wypierdalasz stąd, idziesz w kolejny biznes, kurwa.
Czyli ja jednak, być może będę trochę monotematyczny, ale uważam, że Cezary Graf to jednak znowu muszę powtórzyć.
Kombinuj i pracuj.
Tak jest. Kombinuj i pracuj. Natomiast panowie, drodzy radiosłuchacze, ja niestety muszę już w tym momencie pragnąć i odłączyć się od tej ciekawej rozmowy. To sorry, ale ja autuję. See ya.
Okej, więc podsumowując to wszystko, o czym mówiliśmy, to tak naprawdę, okej, inflacja jest, ale właśnie to, co mówiliśmy w ostatnim podcaście, uważam, że NPC versus player, player, czyli gracz, powinien się skupić na tym, żeby nakurwiać, nie przyjmować się inflacji, tylko myśleć jak, czyli sprawczość, tak? To, o czym mówiliśmy, sprawczość, czyli to, co ty możesz zrobić osobiście, żeby wejść na wyższy level i robić pieniądze. Oczywiście, że będą ludzie, którzy nie są proaktywni, którzy są pasywni w życiu, czyli są NPC i nie działają, nie produkują więcej i słyszą, benzyna poszła 4,50 na 6 zł. Co ja zrobię? I nie myślą, jak ten problem rozwiązać, tak? Więc niestety, ale kurwa tylko 10% ludzi, czy nie wiem, 15% ludzi wyjdzie z tego lepiej i zrobi większe pieniądze i tak naprawdę wbrew pozorom często się mówi to w Stanach Zjednoczonych, które są bardziej kapitalistyczne, że ludzie, że średnia klasa biednieje, a niektórzy ludzie zarabiają o wiele więcej w kryzysie, że w kryzysie najwięcej bogactwa powstaje.
No to tak, oczywiście może tak być.
Zresztą o czym mówimy, redystrybucja pieniądza, na przykład w Stanach Zjednoczonych obecnie jest taki problem, znaczy problem, że jest, że państwo produkuje pieniądze, daje czeki stymulujące, czyli daje ludziom pieniądze, ale pieniądze do kogo wracają? Do przedsiębiorców, do tych kurwa graczy, którzy kurwa rozpierdalają to wszystko i sprzedają biednym ludziom, czy tam w klasie średniej, dobra konsumpcyjne,
które oni zarabiają. No to tak też jest inflacja.
Więc jest więcej pieniądza, które więcej pieniędzy wraca do playerów.
No ostatecznie tak.
Ja uważam, że to jest jedyne rozwiązanie, czyli myślisz, jak być kurwa playerem, a nie pierdolonym NPC.
Bardzo długi motor.
Oczywiście to jest proces, gdzie jest ryzyko, ale kurwa, kto nie ryzykuje, szampana kurwa nie pije.
Dobrze, reasumując, możemy co zrobić? Zwiększyć przychody, obciąć koszty, prawie tyle nam pozostaje, tak?
Praktywne.
Czyli zwiększenie przychodów de facto, w skrócie.
Tak, zarabianie więcej siana.
Synteza, tak? Więcej siana, czyli zwiększanie przychodów, cięcie kosztów, albo jedno i drugie naraz.
Dokładnie. Oczywiście prosto się mówi, ciężej się robi, ale kurwa.
No tak.
Nie oszukujmy się.
No i tą konkluzją możemy już kończyć. Pamiętajcie, pracuj ciężko, sprytnie, powodzenia.
Czyli jak to mówić Cezary Graf?
Nie pamiętam.
Czyli kombinuj, pracuj i później zbierasz żniwa.
Dokładnie.
I później inwestuj. W rejty na Florydzie. Nie no, może proste, ale tak trzeba działać. No. I tu nie ma co pierdolić. Z mojej strony to wszystko, co chciałem powiedzieć. Mateusz, czy masz coś do dodania?
A już wszystko. Zrobiliśmy syntezę, najważniejsze.
Ja chciałem was pożegnać. Mam nadzieję, że wynieśliście cokolwiek z tego odcinka. To jest kurwa trochę kontynuacja tego, co mówiliśmy ostatnio, ale uważam, że to powinno wam dać do zrozumienia. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję.
Życzę wam udanego weekendu. Subskrybujcie, słuchajcie naszego podcastu, bo co tydzień nowy podcast wchodzi mniej więcej w weekend, w zależności od dnia. Damy wam znać. Cheers.
Cześć.
Szanowni Państwo, ja postanowiłem jeszcze wrócić na chwilę i przypomnieć wam, że koniecznie w związku z tym, że mamy jesień i zaraz zimę, musicie brać duże dawki oraz pamiętajcie, kombinuj i pracuj.
Kombinuj i pracuj.
Ciao.
Ciao.